Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał. Pan jest mocą i pieśnią moją. I stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, dlatego Go uwielbiam. Któż jest jak Ty wśród bogów, o Panie? Któż jest jak Ty wzniosły w świętości? Straszliwy w chwalebnych czynach, sprawco cudów. Łaską swoją wiodłeś lud, który wykupiłeś. Prowadziłeś ich mocą swoją. Prowadziłeś ich do siedziby Twojej świętości. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą. Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgło zasnuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie. Poprowadź, jak Jego prowadzisz, przez drogi najprostsze z możliwych, i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ofiarą miłą Bogu jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Panie, przed Tobą są wszystkie pragnienia moje, a westchnienie moje nie jest zakryte przed Tobą. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najcenniejszą. Więc się nie boimy, choćby ziemia zadrżała. Cóż, Panie, mogę Tobie dać? Ma nędza krzyczy w każdą noc i łzami zmywa grzechu ślad. Cóż, Panie, mogę Tobie dać? Weź, Panie, proszę moje łzy, niech chociaż one wielbią Cię. I strumieniami jasnych wód Twoich niech się ścielą stóp. Weź moje serce i otul je. Niech nigdy już nie będzie samo. Niech Twoja miłość da mu moc, by czułe było na Twój ciemności ku jaśniejszym dniom. Idę, potykam się co krok. Zmęczone nogi nie chcą jeść. Wdzięczności pieśń przysypał kurz. A ciągle błaga, proszę wciąż o Twoją pomoc, Twoją dłoń. I biorę, mało dając sam, bo cóż Ci, Panie, mogę dać. Weź moje serce i otul je. Niech nigdy już nie będzie samo. Niech Twoja miłość da mu moc, by czułe było na Twój głos.
Drodzy braterstwo, wykład, którym chciałbym dzisiaj z braterstwem się podzielić, zatytułowany będzie Synowie i córki pocieszenia. Oparty jest, przynajmniej to jest nasz punkt wyjściowy, na Dziejach Apostolskich 4:36, które opisując Kościół pierwotny, to co się działo w Kościele pierwotnym w Jerozolimie, jak to przychodzili różni do zboru, dochodziły osoby, jak to mieli wspólnotę dóbr, sprzedawali swoje majątki. Wspomina nam właśnie w wersecie 44, a rozdziale 4, a w wersecie 36, że pojawił się tam także wśród wyznawców Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru. I tutaj to jest podstawa do tytułu wykładu przynajmniej. Barnaba, co się wykłada, syn pocieszenia. Tak apostołowie nazwali tutaj Józefa, lewitę pochodzącego z Cypru. Moglibyśmy zastanowić się nad znaczeniem tego wyrażenia syn pocieszenia. Czasami ludzie mogą tak nazywać jakieś swoje dziecko, że jest synem pocieszenia, czy też córką pocieszenia, bo przynosi im wiele radości. Natomiast tutaj mamy dorosłego człowieka, który zostaje nazwany synem pociechy, czy też synem pocieszenia, co możemy powiedzieć wymownie świadczy o charakterze tej osoby. O Barnabie niewiele wiemy, chociaż aż 28 razy jest zmiankowany w Biblii. Wiemy, że przez lata całe był towarzyszem podróży apostoła Pawła, przez długi czas był jego najbliższym współpracownikiem w dziele głoszenia Ewangelii, ale poza tym niewiele o nim wiemy. Lecz nawet gdybyśmy oprócz tego stwierdzenia tutaj podanego w Dziejach Apostolskich 4:36 nie wiedzieli nic więcej, to i tak z tego krótkiego zdania dowiadujemy się bardzo dużo na temat jego charakteru i tak byśmy go już miłowali i cenili, bowiem tak wiele z tego stwierdzenia wynika. Syn pocieszenia. Skoro tak go apostołowie nazwali, to musiało wynikać to z charakteru przejawionego przez Barnabę. Musiał celować w pocieszeniu, musiała to być jego najbardziej charakterystyczna właściwość, skoro takie imię zostało mu przez apostołów nadane. Syn pocieszenia. Dlatego też wykład został zatytułowany Synowie i córki pocieszenia. Możemy powiedzieć, że my jako poświęceni chrześcijanie jesteśmy dziećmi Bożymi, Jego synami i córkami. I powinniśmy starać się być synami i córkami pocieszenia, a nie synami i córkami bólu, nieustannie sprawiającymi mniejsze lub większe cierpienie i niepokój innym oraz sobie. Obyśmy w coraz większym stopniu stawali się synami i córkami pocieszenia dla tych wszystkich, z którymi będziemy wchodzili w kontakt. Można by zapytać, czy chrześcijanie, poświęceni chrześcijanie w ogóle potrzebują pocieszenia. Może większość z nich cieszy się już nadmiernym pocieszeniem. Czy raczej nie należałoby ich poruszyć, przypomnieć o popełnionych grzechach, złajać i zaniepokoić do takiego stopnia, jak to tylko możliwe, po to, by pomóc im w dalszym rozwoju i w kontynuowaniu życia duchowego, po to, by mogli wzbijać się na coraz wyższy poziom? Można by takie pytania zadać, ale możemy powiedzieć, że zdarzają się okoliczności, w których zganienie i korygowanie czyjegoś postępowania w duchu miłości jest właściwe, ale nie jest tak, jak niektórzy sądzą, że zawsze powinniśmy się czuć nieszczęśliwi i wzbudzać w innych uczucie nieszczęścia poprzez nieustanne narzekanie, krytykę, zarzuty i straszenie wiecznymi mękami, czy też wtórą śmiercią, zależnie od wyznawanego światopoglądu. Prawdziwi poświęceni starają się, co prawda w sposób niedoskonały, ale starają się cały czas postępować według ducha. Choć zdają sobie sprawę, że z powodu niedoskonałości ciała nie postępują i postępować nie mogą w 100% według ducha. Ale z tego powodu, że się starają, to zamiast nagany, upominania, grzmienia i karcenia za swe niedociągnięcia, do których się zresztą sami przyznają, nad którymi ubolewają i przeciwko którym podejmują walkę, potrzebują raczej współczucia, pomocy i pocieszenia. Pismo Święte jest pełne pocieszenia i istnieje taka potrzeba, by wszyscy będący ludem pańskim starali się w coraz większym stopniu stawać się synami i córkami pocieszenia, udzielając jedni drugim pomocy, zachęty i pokrzepienia tak, jak Pan przewidział. Nasz Pan mówił o Duchu Świętym jako o pocieszycielu, a i siebie samego też wymienia jako pocieszyciela, mówiąc w Ewangelii Jana 14:16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Nasz Pan szykował się wówczas do odejścia do nieba i już dłużej nie mógł ich pocieszać jako istota ludzka, tak jak było to do tej pory. A do tej pory, gdy nasz Pan był tutaj na ziemi, to współczuł wszystkim cichym i pokornym w ich próbach, słabościach i trudnościach. Możemy ocenić, do jakiego stopnia nasz Pan był pocieszycielem, gdy wspomnimy Jego 3,5-letnią służbę i słowa, jakie przy jej końcu wypowiedział do swych apostołów. Nie zostawię was sierotami, pozbawionymi opiekuna. A Biblia Króla Jakuba nawet mówi tutaj, nie zostawię was nie sierotami, tylko nie zostawię was bez pocieszenia, bo przyjdzie pocieszyciel, będę prosić Ojca i Ojciec da wam innego pocieszyciela. A o apostołów troszczył się tak bardzo, gdy był z nimi, że na koniec swojego ziemskiego życia mógł powiedzieć w modlitwie do Ojca, co mamy zapisane w Ewangelii Jana, 17 rozdział, wersety od 9 do 13. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Już wcześniej, na długo przed Jego narodzeniem, za pośrednictwem proroków przepowiedziano o naszym Panu, że będzie Pocieszycielem. Czytamy o tym w proroctwie Izajasza w 61 rozdziale, w wersetach od 1 do 3. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, aby opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Nasz Pan Jezus był i jest pocieszycielem ponad wszystkich innych pocieszycieli. Darzył sympatią, współczuciem cichych, uniżonego serca i mających dobre intencje we wszystkich ich słabościach, próbach i trudnościach. Tak samo charakter i słowa Jezusa oddziaływują na nasze serce również obecnie. Apostołowie stawali się coraz wierniejszymi naśladowcami nie przez to, że Pan ustawicznie ich strofował i oskarżał, lecz dzięki temu, że współczuł im, pomagał i wspaniałomyślnie tłumaczył intencje ich serc. Zwróćmy uwagę na postępowanie Jezusa wobec apostoła Piotra, gdy ten, klnąc się i przysięgając, zaparł się go. Wielu spośród naśladowców pańskich na miejscu Jezusa uznałoby za swój święty obowiązek udzielić Piotrowi publicznej nagany w obecności wszystkich apostołów oraz wymagać publicznego przyznania się do grzechu i okazania pewnego rodzaju pokuty. A następnie przy każdej nadarzającej się okazji zarzucałoby mu w twarz jego słabość i brak lojalności. Zgodnie z zapisem biblijnym, nasz Pan ani razu nie wypomniał Piotrowi ani jego bluźnierstwa, ani braku lojalności. Piotr wiedział o nich bez przypominania o tym. Z tego powodu on i tak już płakał. Nagana ze strony Pana mogłaby go zniechęcić, być może całkowicie załamać. Najbliższe naganie w zachowaniu naszego Pana było zadanie pytania: miłujesz mnie? Oby wszyscy, którzy chcieliby stać się prawdziwymi synami i córkami pociechy w Syjonie, przyjęli tę lekcję od wielkiego nauczyciela. Nie aby starać się karać, karcić, gromić, ganić, lecz by unikać takiego postępowania na ile to możliwe i wnikać nie tyle w przeszłość, co w teraźniejszość, aby dowiedzieć się, jaka jest obecna postawa grzesznika wobec Pana i Jego ludu. Jeśli ktoś sam zrozumiał już swoje błędy to i potknięcia z przeszłości, to nie ma mu co ich przypominać. A wracając do Jana 14:16, gdzie Jezus mówił, że prosić będzie Ojca o innego Pocieszyciela, to możemy powiedzieć, że tym Pocieszycielem, o danie którego nasz Pan prosił Ojca, miał być Duch Święty, zachęcający i wzmacniający lud Boży przez cały wiek Ewangelii. I to o taką pociechę tutaj głównie chodzi. Nie tyle o uśmierzanie lęków i pocieszanie w niedoli, co o udzielanie zrozumienia, wzmacnianie gorliwości i dodawanie siły do działania i znoszenia takich rzeczy, na jakie Bóg w swojej opatrzności może dozwolić. To, że lud Boży będzie bardziej potrzebował pocieszenia niż strofowania i nagany, skłoniło naszego Pana do stwierdzenia, iż jeśli nie odejdę, Pocieszyciel on nie przyjdzie, Duch Święty nie przyjdzie. Jego zasługa, zasługa okupu, musiała najpierw zostać przedstawiona Bogu w Świątnicy Najświętszej, zanim błogosławieństwo mogło być komukolwiek udzielone. To błogosławieństwo przynosi pociechę poprzez obdarzanie duchem i pocieszeniem tych, którzy przyjęli Jezusa. Dlatego też nasz Pan powiedział do uczniów, że korzystniej jest dla nich, żeby on odszedł, bo dopóki nasz Pan pozostawał tutaj na ziemi i najpierw nie zakończył składania swojego okupu, a później po swoim zmartwychwstaniu, kiedy składanie okupu było już zakończone, nie przedstawił go Ojcu, Duch Święty, ów Pocieszyciel, wzmacniający, pokrzepiający, pouczający Kościół nie mógł nadejść, dlatego rzeczywiście korzystniejsze było dla nich, żeby tym pocieszycielem został Duch Święty, bardziej korzystne niż gdyby nasz Pan tutaj w ciele przebywał, bo nie mógłby działać na taki zakres, będąc nasz Pan tutaj, będąc w ciele ludzkim, był ograniczony czasem i miejscem, natomiast Duch Święty może pomagać wszystkim z ludu Bożego na każdym miejscu, gdziekolwiek się znajdują, bo jest to boski wpływ, boska moc, która nie jest ograniczona ani czasem, ani miejscem. To, że Pan przygotował taką pociechę dla ludu Bożego, wyraźnie dowodzi, że istnieje potrzeba takiej pociechy, a i z obserwacji widzimy, że w rzeczy samej tak jest. Lud Boży otoczony jest w każdej sytuacji przez niesprzyjające warunki, świat, ciało przeciwnika, mające na celu napełnić chrześcijanina strachem lub zniechęceniem i przygnębieniem, czy też pochwycić go w sidła tak, aby zahamować jego rozwój w łasce i wiedzy, a ostatecznie powstrzymać go od zdobycia nagrody, jaką Bóg obiecał jedynie wiernym. By stać się w Kościele synami i córkami pociechy, potrzebujemy większej miary miłości i współczucia, czy też współodczuwania, czy też wzajemnego zrozumienia, albo używając współczesnego słownictwa empatii. Empatia to słowo, które od jakiegoś czasu jest popularne, czyli umiejętności wyobrażenia sobie poczucia, uczuć i emocji innej osoby. Wszystko to jest nam potrzebne, byśmy mogli być synami i córkami pociechy wśród ludu Bożego. Zazwyczaj ci, którzy umieją być synami i córkami pociechy oraz potrafią szczodrze nalać balsamu pociechy w zranione serca swych bliźnich, to tacy, którzy sami przeszli przez srogie próby, trudności, karanie i tym sposobem na własnej skórze odczuli słabości naszej upadłej rasy, a ponadto dzięki temu wyrobili w sobie uczucie współczucia dla słabości i przeciwieństw, jakie dotykają braci, gdy usiłują postępować według ducha, a nie ciała. Duch Święty pociesza. A grecki czasownik parakaleo, aż 105 razy użyty w Nowym Testamencie, oznacza nie tylko pocieszać, ale także zachęcać, wzmacniać, a nawet pouczać, błagać i napominać. Duch Święty pociesza lud Boży na różne sposoby. Po pierwsze, umożliwia nam dojście do takiej jedności z prawdą i naszym Panem, iż możemy w znacznym stopniu nie tylko patrzeć na sprawy z boskiego punktu widzenia, lecz również z tego samego punktu widzenia je oceniać i odczuwać. Dzięki czemu wiemy na przykład, że obecna epidemia koronawirusa jest koniecznym elementem czasu ucisku, jaki ma zniszczyć obecny porządek świata. I nie bolejemy nad tym, jak ci, którzy nie widzą poza ucisk, jak ci, dla których to życie tu i teraz jest wszystkim, co dostrzegają i co ich cieszy. Po drugie, Duch Święty daje nam pociechę przez Pismo Święte, obietnice Boże, prawdę. Słowo Boże jako przewód prawdy ma nas pocieszać proporcjonalnie do tego, jak Duch Święty prowadzi nas do Jego zrozumienia. O czym czytamy? Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Rzymian 15, rozdział 4, werset. Mówi nam tutaj właśnie o pociesze płynącej z pism. Duch Święty proporcjonalnie do tego, jak wypełnia nasze serca, otwiera nasze oczy zrozumienia tak, abyśmy byli zdolni zrozumieć słowo prawdy i czerpać z niego radość. Duch Święty przepełnia i obfituje w Słowie, lecz to nie wystarcza. Musi on również stać się siłą ożywiającą nasze serca. Dopiero wtedy doznajemy pociechy, czyli posilenia, zachęty i pouczenia w postaci większej miary zrozumienia Słowa Bożego. Po trzecie, bracia i siostry, zachęcanie do tego, jak sami są napełniani Duchem Świętym i znajomością prawdy, którą Duch pozwala im docenić i zrozumieć, stają się przedstawicielami Ducha Świętego w ludzie Bożym, stają się pocieszycielami jako przewody Ducha Świętego i rzecznicy Słowa Bożego. Tak jak być może pamiętamy te słowa używane przy chrzcie, że ja Cię chrzczę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Imię znaczy tutaj usposobienie, czyli chrzczę Cię w takie usposobienie, żeby się rozwijał takie usposobienie, jak ma Ojciec, jak ma Syn, a w Ducha Świętego, czyli takie boskie usposobienie, jakie mają członkowie ludu Bożego. Dlatego też my sami, napełniając się Duchem Bożym, Duchem Świętym, stając się pocieszycielami, stajemy się przewodami Ducha Świętego, bowiem w naszym postępowaniu widać działanie Ducha Świętego. Przejawiamy tego Ducha Świętego w naszym obcowaniu z innymi ludźmi i stajemy się jednocześnie rzecznikami Słowa Bożego, bo Duch Boży przychodzi do nas także i przez Słowo, bez znajomości Słowa, a tego Ducha Bożego wielkiej miary nie będziemy mogli zdobyć. Więc niemożliwe jest być przepełnionym Duchem Świętym, a jednocześnie nie być rzecznikiem Słowa Bożego. Bo ktoś taki w swoim zachowaniu przejawia zalety Ducha Świętego, a w swojej mowie, w swoich słowach mówi o Słowie Bożym. Nikt nie może być pocieszycielem, kto już wcześniej nie otrzymał pocieszenia od Boga. Jednym słowem, lud pański zaczyna być pocieszany od chwili przyjęcia zapewnienia Słowa Bożego o boskiej miłości i miłosierdziu, pokazanych w śmierci Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. Dzięki przyswojeniu sobie przez wiarę tej boskiej łaski, lud pański doznaje na początek pocieszenia usprawiedliwienia. Pocieszenia, jakie wypływa z posiadania usprawiedliwienia, czyli pokoju z Bogiem. Dla kogoś, kto bolał z powodu swoich grzechów, bowiem wiedział, że Bóg nie może żadnego grzesznika przyjąć, że człowiek grzeszny jest wrogiem dla Boga i nie ma pokoju pomiędzy nimi, takie zapewnienie, taka świadomość pokoju z Bogiem dzięki wierze, osiągane pomimo braków w postępowaniu, jakie ten ktoś przejawia, daje, jest wielką pociechą, jest wielkim ukojeniem dla każdego, kto bolał nad swoją grzesznością, kto swoim postępowaniem starał się swoją sprawiedliwość ustanowić, co musiało mu się z konieczności nie udawać, bo grzeszny człowiek nie może doskonale postępować, to ktoś taki ma wielką pociechę i wielkie ukojenie z pokoju wynikającego z usprawiedliwienia, czyli z pokoju z Bogiem. A idąc dalej i poznając lepiej sposób postępowania Pana, lud Boży dostrzega, że otwierają się przed nim drzwi dające dostęp do jeszcze większej łaski. Łaski poświęcenia swojego życia Bogu i uczestniczenia w przyszłości w dziele pocieszania i podnoszenia całego rodzaju ludzkiego. Po przejściu przez te drzwi łaski, dodatkowe pocieszenie, radość, pokój i błogosławieństwo zostaje mu udzielone. Jest to pocieszenie wypływające z posiadania pokoju Bożego w sercu. A pokój Bożym jest czymś, o czym apostoł Paweł w liście do Filipian pisze, że przewyższa wszelki rozum. Przechodzi ludzkie zrozumienie, tak głęboki, tak niezrozumiały dla cielesnego człowieka jest ten pokój, taką wielką pociechę w życiu daje chrześcijaninowi, poświęconemu chrześcijaninowi, który kroczy z Bogiem w swoim życiu, który podpiął się pod cele Boże i nie realizuje swoich własnych planów, a plany Boże. I to Bóg jest gwarantem powodzenia tych planów. Dlatego nie martwi się niczym, nic go nie jest w stanie zatrwożyć. Cieszy się pokojem, jest wzmocniony, posilony, pocieszony dzięki właśnie posiadaniu pokoju Bożego w swoim sercu. Gdy idziemy do przodu drogą poświęcenia, to pomnaża się nasze pocieszenie oraz radość dzięki wzrostowi i pogłębianiu wiedzy o Bogu i Jego planie. Gdy w lustrze boskiego słowa coraz lepiej dostrzegamy chwałę Pana i widzimy, jaka jest długość, szerokość, wysokość i głębokość boskiej miłości, przynosi nam to jeszcze większą ufność i pocieszenie. A sami będąc pocieszeni, powinniśmy zacząć odczuwać potrzebę pocieszania innych tą samą pociechą, którą my zostaliśmy pocieszeni. Jest to zarówno obowiązek, jak i przywilej. Problem z dzisiejszym światem jest taki, że dziś niełatwo znaleźć kogoś, kto chciałby pociechy z pism. Ludziom wielce jest brak pociechy, są zatrwożeni, są przerażeni wydarzeniami, jakie są na tym świecie, ale nie szukają pociechy z pism. Tej pociechy, której szukają, to taka pociecha, która w ramach której usłyszeliby, że wszystko będzie dobrze, że nie będzie się nic złego działo w tym świecie, nie będzie epidemii, nie będzie głodów, nie będzie wojen, zamieszek, niepokojów społecznych i wszelkich innych i że będą mogli żyć długo, zdrowo i bogacić się coraz bardziej. Takiej pociechy ludzie by szukali. Takiej pociechy nie możemy im dać, bo wiemy, że takiej pociechy nie będzie. Nasza znajomość Słowa Bożego mówi nam, że żyjemy w czasach ucisku. I to, co się dzieje obecnie, obecna pandemia ogarniająca świat, jest jednym z przejawów tego czasu ucisku. I to możemy ludziom mówić. Gdy mówimy, że jest ucisk i ucisk będzie się wzmagał, ludzi to nie cieszy, bo nie to chcieliby usłyszeć. Ale dla nas jest to pociecha, bo my widzimy dalej. Widzimy nie tylko wzmagający się ucisk, ale rozumiejąc, że jest on konieczny i musi się wzmóc na tyle, by zniszczyć obecny porządek rzeczy, widzimy, co będzie potem. Widzimy Królestwo Boże na ziemi, widzimy panowanie sprawiedliwości, widzimy życie wieczne dla wszystkich, którzy zechcą przyjęcie na boskich warunkach i to nas cieszy. Wiemy, że musimy jako my także jako ludzie żyjący tutaj na ziemi przejść przez ten trudny okres, przez który wszyscy przechodzą, ale my widzimy coś poza tym okresem. Nie pokładamy nadziei naszej tylko tu i teraz w tym, co jest obecnie. Widzimy dalej i dzięki temu możemy mieć pociechę. Ludzie, którzy opierają swoją pociechę na pomyślności i dobrobycie, z konieczności muszą się zawieść, bo w ramach ucisku, wzmagającego się ucisku, coraz trudniej będzie o pomyślność i dobrobyt. Lekcja, nauka dla nas jest taka, abyśmy sami nie zaczęli opierać się na takiej doczesnej pociesze i nie stracili z oczu pociechy Bożej, bo wszystko, co doczesne, jest przemijające. I nawet jeżeli cieszy nas, to miejmy świadomość tego, że nie będzie trwało wiecznie. Jeżeli mamy, cieszymy się dobrym zdrowiem, akurat takie posiadamy, nic nam nie dolega. Cieszy nas to, ale pamiętajmy, tak nie będzie zawsze. Przyjdzie prędzej czy później czas dla każdego z nas, że to zdrowie zacznie nam szwankować, czy z powodu starości, czy jakichś innych nagłych zdarzeń, które mogą doprowadzić do gwałtownego pogorszenia naszego stanu zdrowia. Tak samo pomyślność doczesna, którą możemy mieć, też jest czymś, co nas cieszy, ale też pamiętajmy, że jest niepewna, przemijająca, uzależniona od warunków zewnętrznych, nad którymi nie mamy żadnej kontroli i może także się skończyć i będziemy musieli żyć znacznie skromniej niż żyliśmy do tej pory. Pociecha, jaką mamy z pism, jest taka, że chleb i woda będzie nam zapewniona, że Pan troszczy się o swój lud i nie pozwoli nam umrzeć z głodu. Dlatego trzeba się opierać na pociesze Bożej, pociesze płynącej z pism. A pomimo epidemii koronawirusa, boska pociecha nic a nic się nie zmieniła i ani deczko się nie umniejszyła. Choć nasze ziemskie sprawy mogły doznać szwanku, nasze dochody mogły się zmniejszyć na skutek kryzysu, i tak stało się dla niejednego z ludu Bożego, to boska pociecha wciąż jest równie wielka i równie łatwo dostępna jak i wcześniej. I to całkowicie za darmo, nic nie kosztuje. Trzeba tylko przyjść do Boga i zechcieć z niej skorzystać, bo jest darmo oferowana wszystkim, którzy tylko zechcą z niej skorzystać. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w wersetach od 3 do 7 pisze: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia, jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy, a nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. W powyższym ustępie apostoł Paweł używa słowa pociecha aż 10 razy. Nasz Bóg, Jahwe, nazwany zostaje Bogiem pociechy. Ustęp ten pokazuje, jak bardzo lud Boży potrzebuje pocieszenia, a że Bóg wszelkiej pociechy pragnął, aby wierne mu osoby zostały pocieszone, a nawet najmocniejsi w Kościele, czyli apostołowie, potrzebowali pocieszenia. Trochę dalej w tym samym liście, w 2 do Koryntian, w 7 rozdziale, w wersetach od 4 do 7 i następnie w wersecie 13, apostoł używa słowa pociecha 7-krotnie, co widać w oryginale greckim tylko, stwierdzając: mam wielkie zaufanie do was i wielka jest chluba moja z was. Pełen jestem pociechy i nader obfita jest radość moja we wszelkim ucisku naszym. Bo nawet wtedy, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni walkami z zewnątrz, obawami od wewnątrz, lecz ten, który pociesza uniżonych, Bóg, pocieszył nas przez przybycie Tytusa, a nie tylko przez jego przybycie, lecz i przez pociechę, jakiej doznał u was, gdy opowiadał nam o waszej tęsknocie za nami, o waszej żałości i o waszej gorliwości względem mnie, tak iż jeszcze bardziej się radowałem. Dlatego ucieszyliśmy się. A w tej naszej pociesze jeszcze więcej ucieszyła nas radość Tytusa, że został na duchu pokrzepiony przez was wszystkich. W powyższym ustępie widać wzajemną pomoc w pocieszaniu drugich w ludzie Bożym. Tytus miał udział w niesieniu pociechy, Paweł miał i zbór w Koryncie też miał w tym swój udział. Każdy członek zboru posiadający Ducha Świętego i nim powodowany pocieszał drugich. Ponadto apostoł oświadcza, iż wszelkie pocieszenie pochodzi od Boga. Mówi o Bogu, że jest Bogiem wszelkiej pociechy i Bogiem, który pociesza uniżonych. Tak jak gdyby było to cechą charakterystyczną Boga w jego relacjach z jego ludem znajdującym się w utrapieniu. Każde pocieszenie, jakie nas spotyka ze strony ludu Bożego, ostatecznie pochodzi od Boga, gdyż On jest jego źródłem, a jego lud potrafi go udzielić, bo sam otrzymał je od Boga. I to tylko dzięki temu potrafi go udzielić, że sam posiada Ducha Bożego, którego otrzymał od Boga, sam doznał pocieszenia, dlatego później potrafi pocieszyć i innych. Dlatego nasz Pan, nasz Bóg rzeczywiście jest Bogiem wszelkiej pociechy i Bogiem, który pociesza uniżonych, strapionych. Gdybyśmy udali się do Izajasza 61 rozdziału, do wersetów od 1 do 3, to przeczytalibyśmy: Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Powyższe słowa odnoszą się przede wszystkim do naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To Jego owładnął Duch Wszechmocnego Pana ponad miarę, ale w pewnej podrzędnej mierze muszą odnosić się też do każdego naśladowcy Chrystusa, bo przecież Duch Boga jest nad każdym z nich. A kto Ducha Bożego nie posiada, nie jest dzieckiem Bożym. W związku z tym każde dziecko Boże posiada Ducha Bożego i Duch Boży jest nad nim i w jakimś tam stopniu postępuje tak, jak postępował jego Pan. Nie tak doskonale, ale w pewnym stopniu musi tak też postępować. I to, co prawdziwe jest w odniesieniu do głowy, musi być prawdą, choć trochę, w odniesieniu do każdego naśladowcy tej głowy. Jak nie jest naszym zadaniem łamanie serc ludzkich, nawet ludzi światowych, otwartych sercach, lecz pozostawienie ich, aby Pan je łamał przy pomocy utrapień czasu ucisku, co jak widzimy czyni, tak nie nałożono na nas obowiązku pocieszania tych, którzy nie płaczą. Nie jest też naszym zadaniem powodowanie specjalnych okazji do płaczu, by móc następnie pocieszać. Naszym zadaniem jest wyszukiwanie cichych i pogrążonych w smutku tych, którzy dostrzegają swe osobiste niedociągnięcia oraz słabości i którzy szukają ucieczki oraz wyzwolenia. Powinniśmy zwracać ich uwagę na Baranka Bożego, który gładzi grzech świata, wskazywać im zmartwychwstanie w miejsce popiołu śmierci. Trzeba im mówić o radości dobrej nowiny, czyli o Ewangelii, o przyszłym świecie radości i sprawiedliwości, który już niebawem zastąpi obecny świat smutku, śmierci i bezprawia. Dzieci Boże, żyjące w obecnym czasie, nie powinny być posępne, ponure i smutne, płacząc z powodu grzechu. Każdy, kto usłyszał poselstwo Ewangelii, ma powód do radości. Przecież Ewangelia jest dobrą nowiną. A gdy człowiek słyszy dobrą nowinę, gdy docierają do niego dobre wieści, to przecież się cieszy, nie smuci się z tego powodu. A zwłaszcza, gdy są to takie wieści, które rozwiewają jego poprzedni smutek, które mówią nam, że skończyło się to, co smuciło go do tej pory. Niemożliwość uzyskania życia wiecznego, niemożliwość uzyskania usprawiedliwienia własnym postępowaniem. Wszystko to przemija, bo Pan wprowadził nową epokę, w której te rzeczy są osiągalne bez doskonałego postępowania. Gdy Pan powiedział, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, miał na myśli smucących się w wieku żydowskim. Tych, którzy znajdowali się pod zakonem, który potępiał wszelką niedoskonałość, w związku z czym wszyscy łaknący i pragnący sprawiedliwości, starając się postępować sprawiedliwie, z konieczności smucili się z powodu swych grzechów i braku możliwości osiągnięcia poziomu wyznaczonego przez doskonałe prawo Boże, co z kolei uniemożliwiało otrzymanie życia wiecznego tym, którzy znajdowali się pod warunkami narzuconymi przez zakon. Takowi już zostali pocieszeni w wieku Ewangelii zbawieniem z łaski Bożej przez wiarę. W przyszłym świecie, po zmartwychwstaniu, ich radość będzie jeszcze większa, ale to pocieszenie, o którym tutaj jest mowa, przychodzi do wierzącego już w tym życiu. Smutek z powodu swojej niedoskonałości może odejść w przeszłość, może zostać przez nas zapomniany, bowiem nasz Pan nie oczekuje od nas doskonałego postępowania, oczekuje od nas wysiłków wiary w zasługę Jezusa i wysiłków postępowania zgodnie z zasadami sprawiedliwości, a nasze intencje, nasze pragnienia bierze nam za wykonanie. Dlatego jesteśmy już pocieszeni i to błogosławieństwo w dużej mierze już na nas spłynęło. A apostoł Paweł, gdy Rzymian 7,24 pisał: nędzny ja człowiek, któż wybawi mnie z tego ciała śmierci, nie tylko przedstawiał siebie, ale również wszystkich innych szczerych Izraelitów zdychających pod ciężarem zakonu. Apostoł płakał, a Pan zapowiedział, że wszyscy płaczący w Syjonie będą pocieszeni. Pocieszeni zapewnieniem, że chociaż są grzesznikami, ludźmi niedoskonałymi i sami nigdy nie mogliby usprawiedliwić się przed Bogiem, to przecież sam Bóg dostarczył okupu, sam wybawił swój lud. Biorąc pod uwagę to pocieszające zapewnienie Ewangelii, apostoł po przedstawieniu się jako Żyd pod zakonem, który wzdycha, trudzi się i woła o wyzwolenie, następnie przedstawia się jako chrześcijanin, który znalazł wyzwolenie i woła radośnie: Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A w 1 Koryntian 15,57 dodaje do tego: ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy zwycięzcy płaczą? Nawet jeśli zwycięstwa całkowicie sami nie odnieśli, ale zostało głównie kopione drogocenną krwią Chrystusa? Tak nie jest, by zwycięzcy płakali. Zwycięzcy zawsze się cieszą. Nawet w takim literalnej wojnie, w literalnym boju, każda armia, która zwyciężyła w boju, się cieszy. Nawet jeśli Zwycięstwo zostało osiągnięte dzięki temu, że ich sojusznicy w porę dotarli na pole bitwy i to dzięki głównie tym sojusznikom, a nie im zwycięstwo zostali osiągnięci. Cieszy się, bo najważniejsze jest to, by wróg został pokonany. A naszym wrogiem jest szatan, grób, śmierć. I one zostały pokonane przez naszego sojusznika, którym jest Jezus Chrystus. Ani się nie smucimy, ani nie płaczemy, jak to czynią inni. Posiadamy bowiem właściwą nadzieję, która jest kotwicą naszych dusz, pewną i niewzruszoną. Nadzieję na miłosierdzie Boże przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przyjąwszy prawdę, lud pański przekonuje się, że z każdej strony czyha na niego szatan oraz jego słudzy i gdyby nie to, że otrzymuje pocieszenie i pociechę Pisma Świętego, radość i pokój, których świat nie może ani dać, ani odebrać, los jego byłby rzeczywiście smutny. Lecz w warunkach, jakie Bóg mu stworzył, radowanie się w utrapieniach oraz dziękowanie za wszystko jest jego przywilejem, nawet pomimo doświadczania utraty dobrych rzeczy ziemskich dla sprawiedliwości. W czym tkwi sekret radowania się w utrapieniach? Skąd pochodzi to wielkie pocieszenie? Pochodzi ono z pocieszenia wypływającego z Pisma Świętego. Na przykład gdybyśmy wzięli proroctwo Jeremiasza, 31 rozdział, wersety od 15 do 17, mówiące o Racheli, opłakującej swe dzieci i odmawiającej przyjęcia pocieszenia, ponieważ ich nie ma, ponieważ one umarły. Pańskie przesłanie pociechy skierowane do Racheli, a tym samym do wszystkich tych, którzy doświadczyli utraty spowodowanej wielką karą śmierci, jest następujące. Tak mówi Pan, słuchaj. W ramie słychać narzekanie i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoje dzieci, nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma. Tak mówi Pan, powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud, mówi Pan, wrócą z ziemi wroga. Jest jeszcze nadzieja dla twojego potomstwa, mówi Pan, i wrócą synowie do swoich siedzib. Czy słowa te nie przynoszą pokoju i pocieszenia zranionym sercom rodziców, którzy myślą o swych zmarłych dzieciach? A czy nie pocieszają także i innych, którzy stracili swoich bliskich, tych, których miłowali? Gdy słyszymy głos Pana zapewniający nas o zmartwychwstaniu, mówiący, że grób rzeczywiście jest ziemią nieprzyjaciela i zapewniający nas o tym, że zmarli, trafiwszy do ziemi nieprzyjaciela, są bezpieczni, bowiem Jezus zdobył panowanie i odkupił świat swą własną krwią, Jezus powiada, że ma klucze śmierci i piekła. Piekła, czyli Hadesu, będącego stanem grobu, jak to oświadcza w Objawienia 1:18. A wkrótce otworzy i wywiedzie wszystkich więźniów śmierci uwięzionych w więzieniu w grobie. Jest w tym pociecha. Pociecha, która może pocieszyć każde serce krwawiące z powodu śmierci. Możemy powiedzieć, że każda pociecha Pism jest w tym stylu. Wersety Pisma Świętego pokazują, że obecne panowanie grzechu i śmierci nie będzie trwać wiecznie, że dzięki ofierze wielkiego Odkupiciela nastąpi nowy wiek, że podczas tego wieku wszystkie narody ziemi doznają błogosławieństwa, a lud Boży otrzyma specjalne błogosławieństwo. Ludzie obdarowani obecnie łaską poznania Pana, wierni żyjący w obecnym czasie, będą uczestniczyć w Królestwie wraz z Jezusem w wielkim dziele błogosławienia świata. Niewątpliwie jest to pocieszające zapewnienie nie tylko dla tych, którzy usiłują sprostać wymogom życia w poświęceniu, lecz dla wszystkich wierzących. O tym właśnie wybawieniu mówi apostoł Paweł, gdy oświadcza, że lud Boży nie powinien się martwić jak ci, co nadziei nie posiadają, bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał. W 1 Tesaloniczan 4:13-14 czytamy: A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei, albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Cóż to za pocieszająca myśl, iż ludzkość całego świata, która umarła w Adamie, została odkupiona, a więc kara śmierci zostanie zniesiona, a tym samym ich śmierć została zamieniona w sen, z którego wszyscy będą wzbudzeni w tysiącleciu, aby skorzystać z możliwości poznania dobroci Bożej i aby, jeśli będą tego pragnąć, przyjąć Jego łaskę dającą życie wieczne wszystkim posłusznym. Jest to myśl, która cieszy każdego, który boleje nad złem i niesprawiedliwością tego świata, który jest świadomy tego i nie jest mu to obojętne, jak wielu ludzi, jak przytłaczająca większość ludzi ma ciężkie życie, bowiem zmaga się z wielkimi przeciwnościami, jest traktowana w sposób niesprawiedliwie, jak wielkie miliony, setki milionów ludzi zostało wymordowanych, zabitych, nie miało szansy na godne ludzkie życie, jakże pocieszające dla każdego takiego jest to zapewnienie, że oni powstaną, powrócą z tej ziemi nieprzyjaciela i będą mogli cieszyć się życiem w sprawiedliwych warunkach, w rajskich warunkach na ziemi. Jak bardzo pocieszające jest jeszcze to związane z tą właśnie pierwszą myślą, że ci, którzy cierpieli z powodu niesprawiedliwości, będą w lepszym stanie, w lepszych warunkach do tego, by przyjąć Boży dar życia wiecznego na Jego warunkach, że to, co przecierpieli teraz i ta niesprawiedliwość, którą często ktoś przez całe życie musieli mocno znosić, przechodzić, uciskani i gnębieni przez innych, którzy korzystają ze niesprawiedliwości obecnego świata, to ci pognębieni znajdą, będą mieli sprawiedliwą zapłatę za swoje cierpienia w postaci lepszego stanu serca do przyjęcia tego, co Bóg będzie ofiarował, a co pokazuje, że Bóg zaprowadzi sprawiedliwość i można powiedzieć, że jest sprawiedliwość na tym świecie dzięki Bogu, który ostatecznie ją wprowadzi. Tak więc synowie i córki pocieszenia. Taki był tytuł naszego wykładu. Takie jest znaczenie imienia Barnaba. Syn pocieszenia. Barnaba był tym, który musiał pocieszać bardzo braci. Potrafił to robić umiejętnie, także apostołowie, zauważywszy to, takie imię mu nadali. Starajmy się także być pocieszycielami braci w czasach potęgującego się ucisku na świecie, coraz trudniejszych warunków do prowadzenia życia duchowego. Potrzebujemy coraz więcej pocieszenia i tak jak w pierwszym wieku naszej ery, w czasach Nowego Testamentu, nawet apostołowie potrzebowali pociechy. Tak samo dzisiaj wszyscy, nawet najmocniejsi, potrzebują pociechy, więc to rozumiemy tutaj, że pociecha ma szerokie znaczenie, to greckie słowo parakaleo, ma szerokie znaczenie i znaczy nie tylko pocieszanie, ale także wzmacnianie, posilanie, tutaj nawet instruowanie, pouczanie, nawoływanie, zachęcanie, więc tutaj zachęta, by zachęcać się do prowadzenia życia duchowego, do prowadzenia życia z Bogiem, byśmy stawali się właśnie tymi synami i córkami zachęty, synami i córkami wzmocnienia, którzy tak prowadzą swoje życie, że na swoje otoczenie, dla swoich bliźnich, na swoich braci w zborze i nie tylko, wywierają pozytywny wpływ, pomagają im w ich rozwoju. Tacy właśnie zasługują na imię Barnaba, na imię pocieszyciela braci. Byśmy takimi mogli być, musimy nabywać coraz większej miary Ducha Świętego w naszym życiu, bowiem posiadanie tego Ducha Świętego daje nam kwalifikacje do tego, by pocieszać innych w sposób właściwy, bo pocieszanie polega na udzielaniu rzeczywistości, polega na udzielaniu Ducha Świętego innym poprzez swój przykład, poprzez swoje słowa, pokazywanie, jak wygląda chrześcijańskie postępowanie człowieka napełnionego Duchem Świętym. Więc trzeba najpierw samemu się być napełnionym, bo jakże można dać komuś coś, czego samemu się nie posiada. Trzeba najpierw samemu to posiadać, więc dbajmy o swój rozwój duchowy po to, byśmy mogli być pomocnikami w rozwoju duchowym innym, po to, byśmy mogli być Barnabami, po to, byśmy mogli być przedstawicielami naszego Ojca oraz przewodami Ducha Świętego i prawdy. Takie jest moje pragnienie, którego życzę też wszystkim braterstwu i kończę dziękując za uwagę. Wykład mamy zakończony, zakończymy go modlitwą. Nasz drogi, łaskawy, niebiański Panie, przychodzimy do Ciebie, bo chcemy wychwalać i wysławiać Twoje święte imię. Wiemy, jak wspaniałym Bogiem jesteś dla nas. Jesteś Bogiem wszelkiej pociechy. Odkupiłeś nas, prowadzisz nas, wzmacniasz, posilasz każdego dnia. Nie jesteśmy w stanie nawet docenić, jak wiele dla nas czynisz. Pragniemy Ci za to podziękować i prosić, byś dalej nas prowadził, byśmy mogli nakarmić się Twoją pociechą w coraz większym stopniu, tak byśmy mogli pocieszać i innych i stawać się współpracownikami w tym dziele, jakie prowadzisz dla swojego ludu. Byśmy mogli stawać się synami i córkami pociechy, synami i córkami wzmocnienia. O to Cię prosimy, polecając się Twojej opiece w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. I transmisję naszą mamy zakończoną na teraz. Za 10 minut na Skype'ie rozpocznie się badanie zborowe dla członków zboru w Chełmie. Dziękujemy wszystkim za uwagę. A mam jeszcze pozdrowienia do przeczytania. Serdeczne pozdrowienia ze zboru w Bydgoszczy. Sporo osób było z Wami. Dziękujemy za zachętę i pociechę.